The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Witam Państwa serdecznie w wtorkowe, deszczowe przedpołudnie. Dziś czwarty dzień bieżącego miesiąca, a więc października, a 277 dzień bieżącego roku. Do końca roku pozostaje zaledwie 88 dni. Dziś imieniny obchodzą Edwin, Franciszek i Konrad. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najpiękniejsze życzenia. I mamy kolejne deszczowe dni. 54 to maksymalna w dniu dzisiejszym, jutro 60. Pojutrze już bez deszczu i przez następne dni 74-75. Natomiast w sobotę i niedzielę bezdeszczowo, ale dużo chłodniej, 58 i 61. Powiedzenie na dzień dzisiejszy to cytat z Alberta Einsteina. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. A mam nadzieję, że ta piosenka poprawi Państwu dzisiejszy, dość ponury zresztą, nastrój.
Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy skrywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo miłość może przysiąść na ramieniu, nawet gdy noc jest czarna. I gdybyś chciał zachować ją na dłużej, w kieszeni będziesz miał moc gwiazdy światła. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Bo kiedy piętrzą się kłopoty, a przecież różnie bywa, tak łatwo wtedy je pokonać, gdy kieszeń światło gwiazdy schwywa. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni, nigdy nie daj wypaść jej. Spadającą gwiazdkę schowaj do kieszeni, przyda się w deszczowy dzień. Spadającą gwiazdę schowaj do kieszeni,
Optymistyczny utwór słyszeliśmy w wykonaniu Mai Kleszcz. Kurs dolara w Polsce nieco zmalał, wynosi 4,86 zł. Złoto 1716 dolarów i 95 centów, a ropa 90 i dolarów i 80 centów. Dwa ostatnie surowce, cena ich wzrosła w stosunku do dnia wczorajszego. A teraz kalendarium. Rok 1189. Trzecia wyprawa krzyżowa. Wojska Saladyka pokonały chrześcijan w bitwie pod Akką. Rok 1569. Zmarł Mikołaj Rejs Nagłowicz, poeta epoki renesansu, zwany ojcem literatury polskiej, jako jeden z pierwszych poetów piszących po polsku, polityk oraz teolog ewangelicki, autor słynnego dialogu satyrycznego Rozmowa między Panem, Wójtem i Plebanem. 1582 rok. Papież Grzegorz XIII wprowadził w życie kalendarz gregoriański. 4 października tego roku stał się 15 października w Italii, Hiszpanii, Portugalii i Polsce. W niedługim czasie poszło za tym przykładem wiele krajów katolickich. Rok 1705. Stanisław Leszczyński, jego żona Katarzyna Opalińska zostali koronowani w Warszawie na króla i królową Polski. W 90 lat później Prusacy zrabowali ze skarbca na Wawelu polskie insygnia koronacyjne. Rok 1830. Belgia proklamowała niepodległość. Kraj ten wyodrębnił się z Królestwa Niderlandów, tworząc samodzielne państwo. W roku 1883 nastąpiła pierwsza podróż pociągu Orient Express na trasie z Paryża do Guri w Rumunii przez Monachium i Wiedeń. Rok 1918. Generał Józef Haller objął dowództwo Armii Polskiej we Francji, nazwana Błękitną Armią. Od koloru mundurów była najliczniejszą polską formacją wojskową na obczyźnie. Rok 1927. Rozpoczęto rzeźbienie głów prezydentów w górze Rushmore. Rok 1945. W obozie pracy w Łambinowicach na Opolszczyźnie strażnicy zastrzelili 48 przetrzymywanych tam Niemców i Ślązaków. Rok 1949. W Nowym Jorku otwarto do użytku stałą siedzibę ONZ-u. Rok 1963. Oddano do użytku osławioną autostradę Costa del Sol, czyli autostradę Słońca łączącą Mediolan z Neapolem. W roku 1965 Paweł VI jako pierwszy papież przybył z wizytą do Stanów Zjednoczonych. W roku 1970 zmarła na skutek przedawkowania heroiny Janis Joplin, wybitna amerykańska wokalistka rockowa, bluesowa, autorka wielu tekstów. Rok 1982. Izba Wojskowa Sądu Najwyższego skazała zaocznie na śmierć byłego ambasadora PRL w Waszyngtonie Romualda Spasowskiego, który po ogłoszeniu stanu wojennego porzucił placówkę i poprosił azyl polityczny w Stanach. Rok 1991. W Madrycie podpisano protokół do Traktatu Antarktycznego o utworzeniu szczególnie chronionego obszaru Antarktyki. W roku 2006 powstała WikiLeaks. Jej założycielem był Julian Assange. W roku 2020 53% spośród uczestniczących referendum mieszkańców Nowej Katalonii opowiedziało się przeciwko ogłoszeniu niepodległości od Francji.
Zapraszamy do reklamy.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała i tak dalej. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 02 35.
Unia kredytowa to więcej niż bank. Służą Polonii, oferując szeroki zakres usług finansowych. Konta oszczędnościowe, czekowe, karty Visa, kredyty hipoteczne, pożyczki personalne. Możesz skorzystać z ich usług online dzięki bankowości internetowej. Dla przedsiębiorców oferują kredyty biznesowe i konta bez opłat. Otwórz konto przez internet na stronie www.naszaunia.com lub odwiedź oddział w Trenton pod adresem 1110 North Olden Avenue. Telefon 609 278 95 80 609 278 95 80. Przyłącz się do nich już dziś.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
Polska nadal odczuwa traumę po niemieckiej agresji w 1939 roku, powiedział minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu ze swoją niemiecką odpowiednik Annaleną Baerbock. Politycy rozmawiali w Warszawie m.in. o kwestii reparacji za II wojnę światową. Wczoraj szef MSZ-u podpisał w tej sprawie notę dyplomatyczną, w której Polska wzywa Niemcy m.in. do wypłaty odszkodowań. Dziś niemiecka minister powiedziała, że stanowisko Berlina w tej sprawie się nie zmienia. A my łączymy się z Karolem Surówką, który jest przed MSZ-em. Karolu, jakie argumenty przedstawiły obie strony?
Zbigniew Rau podkreślił, że niemiecka inwazja nadal rzutuje na relacje polsko-niemieckie i że do dobrego współistnienia obu narodów konieczne jest rozwiązanie kwestii zadośćuczynienia za II wojnę światową. W opinii szefa polskiego MSZ-u będzie to również dobry precedens wobec wojny na Ukrainie i innych przypadków nielegalnego użycia siły.
Bardzo liczymy na dobrą współpracę w tym zakresie z rządem Republiki Federalnej Niemiec. Współpracę, która powinna stworzyć modelowy przykład przezwyciężania następstw nielegalnego użycia przemocy w stosunkach międzynarodowych.
Annalena Baerbock podkreśliła, że na Niemcach zawsze będzie ciążyła odpowiedzialność za zbrodnie II wojny światowej. Mówiła, że rozmawiała o tym z Polakami, z osobami, które przeżyły powstanie warszawskie. Dodała, że rozumie, że Polacy odczuwają traumę pokoleniową. Wyraziła wdzięczność, że mimo tej traumy Polacy tworzą stosunki polsko-niemieckie. W kwestii reparacji Niemcy nie zmieniają jednak stanowiska, dodała minister.
Kwestia reparacji z punktu widzenia rządu federalnego jest kwestią zamkniętą.
W sprawie Ukrainy ministrowie byli zgodni, że kraj ten musi otrzymywać pomoc gospodarczą, humanitarną i militarną oraz że wojna musi zakończyć się przywróceniem terytorium Ukrainy oraz, jak powiedział Zbigniew Rau, wypłaceniem przez Rosję reparacji.
Karol Surówka, dziękuję za relację. Trzech naukowców, Francuz Alain Aspect, Amerykanin John Clauser i Austriak Anton Zellinger, podzielili się tegoroczną Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki, a nagrodzono ich za odkrycia w dziedzinie mechaniki kwantowej. Nagroda Nobla to złoty medal i kaligrafowany dyplom, a także czek na 10 milionów koron szwedzkich, to jest 920 tysięcy euro w każdej z dziedzin. Polska i całe NATO dalej będą wspierać Ukrainę, zapewnił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas przemówienia otwierającego dwudniową konferencję Warsaw Security Forum. Szef MON zwrócił uwagę na konieczność kolejnych dostaw uzbrojenia, amunicji i szkoleń dla żołnierzy z Ukrainy. Zwłaszcza mając na uwadze ogłoszoną w Rosji mobilizację, ważne jest utrzymywanie odpowiedniego potencjału bojowego u obrońców. Jesteśmy również w pełni zaangażowani w zagwarantowanie wsparcia humanitarnego, obejmującego także przyjmowanie uchodźców. Polska jest tutaj jednym z liderów. Szef MON wskazał też na konieczność wywierania presji międzynarodowej na Rosję poprzez nałożenie kolejnych sankcji i przekonanie państw neutralnych do zerwania kontaktów z reżimem Putina. A nowi rekruci armii Putina są zmuszeni na własną rękę kompletować swój ekwipunek wojenny. W magazynach rosyjskiej armii brakuje dosłownie wszystkiego. Rekruci organizują sobie sami ciepłą odzież, środki opatrunkowe, a nawet jedzenie. Relacja Macieja Jastrzębskiego.
Według portalu Meduza część wyposażenia dla żołnierzy będą kupować z własnych środków administracji poszczególnych regionów. Na liście zakupów są m.in. drony, środki łączności, noktowizory, przyrządy celownicze, mundury i wyposażenie turystyczne. Zmobilizowani w ostatnich dniach Rosjanie publikują w internecie krótkie relacje filmowe, z których wynika, że część z nich po wręczeniu biletu do armii została pozostawiona sama sobie. Poszedłem do punktu mobilizacyjnego, bo dostałem wezwanie. Jestem tutaj już drugą dobę i nie dostałem nic, nawet ubrania. W pobliżu koszar stoi busik, w którym nic nie działa, nawet ogrzewanie. Żołnierze okutani w grube ciuchy, bo zmobilizowanym nic nie dano. Nie ma się jak ogrzeć, nie ma gorącej wody i jedzenia. Władze Kazachstanu podały, że przyjęły około 200 tysięcy rosyjskich uciekinierów, a do Gruzji w tym czasie miało uciec ponad 300 tysięcy Rosjan. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
W odpowiedzi na wystrzelenie rakiety przez Koreę Północną wojska Korei Południowej przeprowadziły razem z siłami Stanów Zjednoczonych ćwiczenia z wykorzystaniem bombowców. Wystrzelona przez Koreę Północną rakieta przeleciała nad terytorium Japonii po raz pierwszy od 5 lat. 26 września Korea Południowa i Stany Zjednoczone rozpoczęły pierwszy od 5 lat wspólne ćwiczenia morskie w pobliżu Półwyspu Koreańskiego. Stany Zjednoczone są kluczowym sojusznikiem Korei Południowej, na której terytorium stacjonuje 28,5 tysiąca amerykańskich żołnierzy, którzy chronią ten kraj przed uzbrojoną w broń nuklearną Koreą Północną. Władze Paryża ogłosiły, że rezygnują z promowania piłkarskich mistrzostw świata w Katarze. We francuskiej stolicy nie będzie ani stref kibica, ani transmisji meczów na telebimach. Tym samym Paryż dołączył do grupy miast, które ogłosiły bojkot mundialu. O szczegółach Stefan Folzer.
Władze Paryża wyjaśniają, że brak transmisji meczów mundialu i stref kibica jest protestem przeciwko łamaniu praw człowieka i antyekologicznym działaniom ze strony katarskich władz. Nie możemy dalej współpracować z państwami, które prowadzą działania sprzeczne z naszą polityką i które nie przestrzegają podstawowych praw, tłumaczył stacji BFM TV zastępca mera Paryża David Béliard. Komentatorzy podkreślają, że decyzja ta jest paradoksalna, gdyż stołeczne władze regularnie promują piłkarski klub Paris Saint-Germain, od lat będący w rękach katarskich inwestorów. Do tej pory z publicznego promowania mundialu zrezygnowało kilkanaście francuskich miast, m.in. Bordeaux, Marsylia, Lille i Strasbourg. Lokalne władze przyznają, że decyzja ta jest motywowana politycznie, ale też ekonomicznie, ponieważ rezygnacja z organizacji stref kibica z telebimami oznacza dla nich znaczne oszczędności. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio.
Zmiany w rządzie będą przeprowadzone, ale to nic nowego w polityce. Tak mówił w Trójce sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Nie potwierdził medialnych doniesień o tym, że Marek Kuchciński miałby zastąpić Michała Dworczyka na stanowisku szefa kancelarii premiera.
Można przypuszczać, że to nie będzie ostatnia zmiana, natomiast nie ma mowy w tej chwili o jakiejkolwiek głębszej rekonstrukcji, albo tym bardziej o tym, co pan prezes już Jarosław Kaczyński wspomniał ostatnio i na klubie, i też w swoich wystąpieniach, że nie ma tematu zmiany premiera. Więc zmiany są naturalne w polityce.
Krzysztof Sobolewski dodał, że zmiany w rządzie mogą nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni. Norweska policja umieściła systemy do wykrywania dronów w pobliżu norweskich instalacji naftowych i gazowych. Wszystko dlatego, że w ostatnich tygodniach firmy naftowe odnotowały zwiększoną obecność niezidentyfikowanych obiektów podwodnych w pobliżu platform wiertniczych. Z kolei w ubiegłym tygodniu norweski Urząd Bezpieczeństwa Ropy Naftowej wydał ostrzeżenie o podwyższonym ryzyku wypadków, a także o możliwości celowych ataków. W związku z uszkodzeniami gazociągów Nord Stream 1 i 2 patrole w pobliżu przybrzeżnych pól naftowych prowadzą Norwegia, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Rozpoczyna się trzecia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, gdzie szlagierowo zapowiada się spotkanie Inter Mediola na FC Barcelona. Mecz na San Siro będzie niezwykle istotny w kontekście rywalizacji o awans do 1/8. Po dwóch kolejkach Inter i Barcelona mają po 3 punkty, tracąc tyle samo do prowadzącego w grupie Bayernu Monachium. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel uważa, że spotkanie w Mediolanie nie ma faworyta.
Inter u siebie z pewnością jest drużyną, która jest groźniejsza, a Barcelona to jest Lewandowski i wokół niego to wszystko się kręci, więc jeśli będzie w dobrej dyspozycji, to wszystko może się zdarzyć. Będzie znakomity mecz, bo Barcelona gra bardzo ofensywnie, Inter też stara się grać ofensywnie, a więc na pewno będziemy świadkami świetnego widowiska.
Kibice Nerazzurri nie będą mogli liczyć na gole Romela Lukaku. Belka od sierpnia pozostaje kontuzjowany. Za to duma Katalonii z pewnością liczy, że kapitan reprezentacji Polski poprawi swój dotychczasowy bilans 9 bramek dla Barsy. Zdobywając 9 gola w La Liga, Lewandowski pobił osiągnięcie legendy Barcelony Ladislao Kubali. Węgier po 7 spotkaniach miał na koncie 8 trafień. Polak jest o 1 bramkę lepszy. W ten sposób Lewandowski wymazał z tabel rekord, który przetrwał 71 lat.
Wiadomości prezentowała Karolina Kozińska, a oto dalsza część. Amerykański Instytut Studiów nad Wojną, ISW, ocenia w najnowszej analizie, że Kreml może w dalszym ciągu starać się odsunąć od siebie odpowiedzialność za niepowodzenia armii na wschodzie Ukrainy, dokonując rotacji na stanowiskach dowódców wojskowych. W ten sposób amerykański ośrodek interpretuje zmiany na stanowisku dowódcy Zachodniego Okręgu Wojskowego. Generała pułkownika Aleksandra Żurawlowa zastąpił generał porucznik Roman Biernikow. ISW przypomina w analizie opublikowanej wczoraj wieczorem, że jednostki Zachodniego Okręgu Wojskowego operowały na północnym wschodzie obwodu Charkowskiego przez ostatnie kilka miesięcy, jednak bez wyraźnego dowództwa. Putin może próbować przekierować rosnący gniew z powodu strat rosyjskich w obwodzie charkowskim i Łymaniu, mieście zdobytym niedawno przez armię ukraińską w obwodzie donieckim, mianując nowe osoby właśnie w Zachodnim Okręgu Wojskowym, przypuszczają analitycy. Amerykański ośrodek ocenia, że armia ukraińska w dniach 2 i 3 października poczyniła postępy. Oddziały ukraińskie nadal konsolidowały zdobycze wokół Łymanu i prawdopodobnie poczyniły postęp w kierunku granicy z obwodem ługańskim, pisze ISW. Jak wykazuje, źródła rosyjskie z niepokojem omawiają postęp Ukraińców na wschód od Łymanu i sugerują, że oddziały ukraińskie prawdopodobnie zdobędą miasto Kremina, będące pod kontrolą rosyjską. Urodziłem się w Rosji, ale w najgorszych snach nie przypuszczałem, że Rosjanie będą nas bombardować i zabijać, mówi mieszkaniec miasta Izim Wieńczysław na wschodzie Ukrainy, które niedawno zostało wyzwolone po ponad 5 miesiącach okupacji. Tak, chodziły słuchy, że Rosja przygotowuje się do wojny, ale my w to nie wierzyliśmy. A wy co, powariowaliście? Pytałem znajomych. Przecież my jesteśmy na pół ruscy. Połowa rodziny tam, połowa tutaj. Jak to możliwe? Oburza się 72-letni pan Wieczysław. Tyle domów zrujnowali. Nie mamy prądu ani gazu, a po wodę chodzimy do źródła. Okupacja dobrze dała nam w kość. Mówi się, że najbardziej ucierpiała Bucza pod Kijowem oraz Izium. To są dziś najnieszczęśliwsze miasta na Ukrainie, dodaje. Szefowa Komisji Europejskiej krytykowana za reakcję na kryzys gazowy. Berlin może teraz nadal kupować gaz, który zwykle kupują inne kraje Unii Europejskiej, przebijając swoich partnerów, dalej przyczyniając się do wzrostu cen i powodując zarówno zakłócenia na rynku, jak i złą atmosferę w całej Unii Europejskiej, pisze belgijski portal Politico, krytykując zarówno postawę Niemiec, jak i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen wobec kryzysu cen gazu w Unii. Von der Leyen wiernie gra w grę Berlina, czytamy. Niemiecki egoizm staje się problemem dla przewodniczącej Komisji Europejskiej von der Leyen, która ryzykuje, że zostanie uznana za niemiecką marionetkę w oczach swoich kolegów i stolic Unii Europejskiej, ocenia we wtorek ocenia we wtorek brukselski portal Politico. Von der Leyen wiernie gra w grę Berlina, odmawiając przedstawienia propozycji wprowadzenia ogólnounijnego limitu cen gazu, nawet gdy 15 stolic wezwało komisję do przedstawienia takiej propozycji, m.in. Francja, Włochy, Hiszpania i Polska, czyli odpowiednio drugi, trzeci, czwarty i piąty co do wielkości kraj Unii Europejskiej, pisze portal w analizie poświęconej działaniom władz Niemiec w związku z kryzysem ekonomicznym i gospodarczym. Z jednej strony Berlin, wykorzystując swoją pozycję w Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, zablokował wprowadzenie limitu cenowego na gaz, a z drugiej jednak postanowił przyznać pomoc w wysokości 200 miliardów euro niemieckim obywatelom i firmom, m.in. na zakupy gazu. Berlin może teraz nadal kupować gaz, który zwykle kupują inne kraje europejskie, przebijając swoich partnerów, dalej przyczyniając się do wzrostu cen i powodując zakłócenia na rynku, jak i złą krew wśród członków Unii. Więcej na ten temat Beata Płomecka.
Plan Niemiec rodzi pytania, napisali we wspólnym artykule opublikowanym w europejskiej prasie komisarz do spraw rynku wewnętrznego Thierry Breton i komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni. Podkreślili, że należy unikać podziałów na jednolitym rynku, wszczynania wyścigu o dotacje i kwestionowania zasady solidarności oraz że kluczowa jest wspólna odpowiedź na szczeblu europejskim. Unijni komisarze napisali też, że nie wszystkie kraje stać na tak duże wsparcie, a to oznacza, że ta pomoc finansowa może doprowadzić do zakłócenia konkurencji na unijnym rynku i wzmocnienia pozycji niemieckich firm kosztem przedsiębiorstw z innych państw członkowskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
Czy Nord Stream 2 został zaminowany? Niemieckie media cytują ukraińskiego eksperta. Budowa Nord Stream 2 została dokończona wyłącznie przez rosyjskie statki eskortowane przez okręty wojenne, a jego eksplozja nastąpiła dokładnie w miejscu ukończenia, powiedział w rozmowie z Süddeutsche Zeitung były szef ukraińskiego koncernu gazowego Nafgaz Andriy Kobolew. Jego zdaniem gazociąg został zaminowany jeszcze przed zakończeniem budowy. W tydzień po zaobserwowaniu wycieku gazu w rurociągach niemieckie media piszą, że są one wynikiem sabotażu. Służby specjalne widzą wyraźne oznaki działań Moskwy. Kreml z kolei obwinia Stany Zjednoczone, pisze we wtorek portal RND. Temat eksplozji Nord Stream 2 porusza też Süddeutsche Zeitung. Te rurociągi na Morzu Bałtyckim są bardzo dobrze monitorowane. W rury wbudowano wiele czujników, które umożliwiają monitorowanie przepływu gazu, mówił dziennikarzom były szef ukraińskiego koncernu gazowego Nafgaz Andriy Kobolew. Jak przekonuje, rosyjskie okręty wojskowe umieściły w rurociągach ładunki wybuchowe, co, cytuję, jest potwierdzone. Wiadomo również, że te okręty otrzymały zadanie od rosyjskiej marynarki wojennej, by prowadzić operacje dywersyjne na pełnym morzu, dodaje. Według Kobolewa Rosjanie zainstalowali materiały wybuchowe już podczas budowy rurociągów. W ostatniej fazie budowy Nord Stream 2 wszystkie zagraniczne firmy należące do nich statki zostały już objęte sankcjami. Tak więc budowa rurociągu została ukończona wyłącznie przez rosyjskie statki. Te statki techniczne były eskortowane przez rosyjskie okręty wojenne, a rurociąg został ukończony dokładnie w miejscu, w którym teraz nastąpiła eksplozja, podkreśla Kobolew. Jego zdaniem Kreml miał dobre powody, by uszkodzić rurociąg. Dla Rosji same dostawy gazu to nie biznes. Dostawy te były bronią, której Rosja zawsze była gotowa użyć do szantażowania Europy. Szczególnie Niemcy nigdy nie chcieli tego przyznać, dodaje Andriy Kobolew. Teraz Niemcy chcą śledztwa i zapowiadają kontrolę na morzu i w atmosferze w całej Unii Europejskiej, diagnozuje Polityko. Więcej na ten temat Wojciech Osiński.
Szefowa niemieckiego MSW Nancy Faeser potwierdziła, że po konsultacjach ze swoimi odpowiednikami z Danii i Szwecji podjęto decyzję o powołaniu grupy śledczej mającej wyjaśnić wszystkie okoliczności i przyczyny wybuchów przy gazociągach Nord Stream 1 i 2. Utworzymy międzynarodową grupę ekspertów służących niezależną wiedzą fachową z określonej dziedziny. To osoby zaznajomione ze specyfiką tajnych służb, marynarki wojennej i operacji policyjnych, poinformowała polityk SPD w rozmowie z gazetą Bild am Sonntag. Dodała, że na razie służby nie wykryły dalszych zagrożeń dla niemieckiej infrastruktury krytycznej. Kilka dni temu niemieckie, duńskie i szwedzkie instytucje potwierdziły, że w okolicach Bornholmu doszło do eksplozji i wycieku gazu przy obu nitkach Nord Stream. Organy bezpieczeństwa zakładają, że do uszkodzenia rurociągów potrzebne były wysoce skuteczne ładunki wybuchowe. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.
Rosjanie uciekają z kraju nie tylko przed powołaniem do armii, ale również proteście przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainie. W ciągu dwóch ostatnich tygodni z Rosji wyjechało kilkaset tysięcy osób, głównie młodych mężczyzn. Według niezależnych dziennikarzy ogłoszenie przez Władimira Putina częściowej mobilizacji uświadomiło Rosjanom, że wojna trwa nadal, a cynkowe trumny z ciałem poległych żołnierzy są już na każdej ulicy w każdym mieście. Rosjanie uciekają głównie do krajów, które nie wprowadziły dla nich obowiązku wizowego. Tysiące ludzi koczuje na przejściach granicznych z Gruzją i Kazachstanem. Niezależny dziennikarz Siergiej Batiszczew oświadczył, że jego wyjazd z Rosji jest sprzeciwem wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Niektórzy nazywają mnie zdrajcą, ale przecież wcześniej nikt nigdy mnie o to nie pytał, więc i ja teraz nikogo nie pytam i opuściłem swój kraj, stwierdził rosyjski dziennikarz. Osoby opuszczające w obawie przed wcieleniem do armii nie wiedzą, kiedy będą mogły wrócić do domów. W ojczyźnie za unikanie mobilizacji grozi im kara wieloletniego pozbawienia wolności.
Jaki czas, taka nadzieja, ta co w nas od dziecka śpi. Póki wiatr pomyślny wieje, czas żyć, czas pięknie żyć. Jaki wiatr, taka pogoda, bawi nas urodą chwil. Ująć nic i nic tu dodać, czas żyć, czas pięknie żyć. Pięknie żyć to znaczy być. Dzień i noc widzieć w kolorach. Pięknie żyć to znaczy być wszędzie tam, gdzie ty. Pięknie żyć to znaczy być. Dzień i noc widzieć w kolorach. Pięknie żyć to znaczy być wszędzie tam. Takie miłości, które nam zabiera czas. Póki w nas szaleństwo gości, czas żyć, czas pięknie trwać. Jaki wiek, taka nostalgia, plącze się przyszłości nić. Kusi nas wydarzeń magia. Czas żyć, czas pięknie żyć. Pięknie żyć to znaczy być. Dzień i noc widzieć w kolorach. Pięknie żyć to znaczy być wszędzie tam, gdzie ty.
Jest rok 1944. Kapitulacja Powstania Warszawskiego została podpisana. Jednak to nie koniec tego zrywu zbrojnego.
Tego października w środę oddziały powstańcze zdają amunicję. Tamte chwile wspomina Eligiusz Bruliński, pseudonim Zarzycki.
Wpuścili nas na wielki plac, gdzie zdawaliśmy broń. Na krańcu tego placu leżał żołnierz niemiecki z karabinem maszynowym wycelowanym w nas, w razie czego jak zaczniemy drugie powstanie, to nas wystrzela. Niemcy powiedzieli, że jeżeli będziemy zniszczoną broń oddawać, to grozi nam kara śmierci, ale myśmy albo bez iglic, albo tam z czymś zniszczonym, złamanym, tą broń oddawali. No i oddaliśmy mnóstwo amunicji radzieckiej, bo Ruscy pod koniec powstania zrzucali nam broń w workach. Więc myśmy tą całą pogiętą amunicję oddali Niemcom. Niech się cieszą.
Pierwsze oddziały Armii Krajowej opuszczają Warszawę. Około godziny 9 do niewoli wychodzą 3 bataliony ze Śródmieścia Południe. Powstańcy z dumą maszerują ulicami Śniadeckich 6 sierpnia Suchą i Filtrową, mówi Grzegorz Hanula z Muzeum Powstania Warszawskiego.
Ludzie starali się żegnać powstańców w milczeniu, stojąc wzdłuż ulic, gdzie to tylko było możliwe. Powstańcy szli z podniesionymi głowami, patrząc Niemcom prosto w oczy. Też trzeba przyznać, Niemcy zdarzało się salutowali oddziałom polskim. Oni zdawali sobie sprawę, że Polacy podjęli nieludzki wręcz wysiłek, żeby chronić swoje miasto i walczyć.
W eter płyną ostatnie audycje Powstańczego Polskiego Radia i radiostacji Błyskawica. O 19.30 szef techniczny Jan Georgica, Grzegorzewicz, po nadaniu warszawianki niszczy nadajnik. Tak ostatnie chwile Błyskawicy wspominał Antoni Zębik, pseudonim Biegły, twórca radiostacji.
Wtedy, kiedy zdecydowano, że to jest ostatnia audycja tej radiostacji, w ręce kierownik stacji wziął ciężki młot, rozbił stację na drobne kawałki. Chodziło o to, żeby się nie dostała w ręce niemieckie, a kwart serce stacji zostało wyjęte z tej stacji.
W 4 października ukazały się ostatnie numery pism powstańczych Dziennika Radiowego, Robotnika, Wiadomości Powstańczych i Biuletynu Informacyjnego.
Nowa książka o Donaldzie Trumpie. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump był bliski zwolnienia swojej córki Iwanki, zięcia Jareda Kushnera, z roli doradców i spłukiwał dokumenty w toalecie Białego Domu. To jedne z wielu informacji zawartych w książce dziennikarki Maggie Haberman noszącej tytuł Confidence Man – The Making of Donald Trump and the Breaking of America. Blisko 600-stronicowa książka opisuje życie Donalda Trumpa od czasów, gdy był biznesmenem, do jego życia po przegranych wyborach prezydenckich w 2020 roku. Haberman, która była m.in. korespondentką dziennika New York Times, w Białym Domu w czasach prezydentury Trumpa oparła swoją książkę na wywiadach z ponad 200 osobami, w tym 3 długich rozmowach z samym Trumpem. Były prezydent zaatakował Haberman na swoich mediach społecznościowych, zarzucając jej, że książka zawiera wiele wymyślanych historii bez sprawdzenia faktów. Z książki dowiadujemy się jednak m.in., że Trump był bliski oznajmienia na Twitterze, że zwalnia swoją córkę Iwankę Trump i jej męża Jareda Kushnera z pozycji starszych prezydenckich doradców oraz że często krytykował swego zięcia, pisze BBC. Dodaje, że w książce można przeczytać m.in. o kilkakrotnie podnoszonych przez Trumpa pomyśle bombardowania laboratoriów narkotykowych w Meksyku. Pracownicy Białego Domu regularnie zauważali, że toaleta jest zapychana drukowanymi materiałami i uważali, że to prezydent pozbywa się w ten sposób dokumentów, pisze też Haberman. Trump miał też drzeć dokumenty, co jest sprzeczne z obowiązującym w Stanach Zjednoczonych prawem nakazującym ich archiwizowanie. To doniesienie wpisuje się w szersze oskarżenia stawiane Trumpowi przez prokuraturę i archiwa narodowe dotyczące trzymania oficjalnych zapisów w swojej prywatnej rezydencji po zakończeniu prezydentury, zaznacza BBC. Niewątpliwie w biografii Haberman, która śledziła karierę Trumpa bardziej wytrwale niż ktokolwiek inny z dziennikarzy, jest wiele nowych faktów, ale jest to książka bardziej godna polecenia uwagi ze względu na jakość zawartych w niej obserwacji o charakterze Trumpa niż z powodu samych nowych informacji, pisze New York Times. Według Haberman nie można naprawdę zrozumieć Trumpa bez znajomości jego złożonej, dramatycznej historii jako nowojorskiego biznesmena w skomplikowanej układance politycznej tego miasta, recenzuje dziennik. W biografii Trumpa dokładnie opisano również czas bezpośrednio po przegranych przez niego wyborach prezydenckich w 2020 roku, gdy wielokrotnie powtarzał swoim doradcom, że zostanie w Białym Domu niezależnie od ostatecznego wyniku, zauważa BBC. Dodaje, że w książce zawarto też nowe informacje na ten temat. Haberman pisze, że Trump podobnie zachowywał się 3 dekady wcześniej, gdy wpadł w głębokie tarapaty finansowe i starał się, jak długo mógł, za wszelką cenę zachować możliwości różnych działań, zaznacza CNN. Uwielbiam z nią przebywać, jest jak mój psychiatra. W ten sposób miał odpowiadać o Haberman swoim doradcom, gdy weszli do pokoju podczas jednego z wywiadów. Na ten fragment książki zwrócił uwagę publicysta stacji Fox News Howard Kurtz. W rzeczywistości Trump traktuje wszystkich dziennikarzy, współpracowników, kongresmenów, przyjaciół jak swoich psychiatrów, by przetestować na nich reakcje na swoje wypowiedzi i sprawdzić, jak odbierane są jego działania, zaznacza Kurtz. Tak samo jest z Haberman. Zauważa i cytuje inny fragment jej najnowszej książki, który opisuje, że Trump reprezentował wobec niej 2 postawy, widoczne również wobec innych mediów. Nieustępliwą chęć utrzymania uwagi i gniewne oświadczenia i uwagi odpowiadające na ich późniejsze relacje. A teraz zaproszenie do wysłuchania dziś nieco krótszego rozdziału powieści Kena Folletta noszącej tytuł Nigdy.
Rozdział 32. Libijskie miasteczko Gadamis, położone w oazie na Saharze, było niczym zaczarowany zamek z bajki. W opustoszałym starym centrum królowały białe domy wzniesione z błota, słomy i palmowych pni, połączone ze sobą tak ściśle, że tworzyły jeden wielki gmach. Arkady między budynkami zapewniały cień nielicznym przechodniom, a dachy, tradycyjnie zarezerwowane dla kobiet, łączyły się ze sobą małymi mostkami. Otwory okienne i łuki w białych wnętrzach były ozdobione miłymi dla oka misternymi wzorami z czerwonej farby. O, rozradowany Nadzi biegał dookoła. Abdul i Kija byli w równie pogodnych nastrojach. Już niemal od tygodnia nikt nie mówił im, co mają robić. Nie próbował wyciągnąć od nich pieniędzy, ani nie mierzył do nich z pistoletu. Celowo podróżowali w powolnym, leniwym tempie. Wcale nie śpieszyło im się do Trypolisu. W końcu zaczynali wierzyć, że ich koszmar dobiegł końca. Abdul wciąż zachowywał czujność. Sprawdzał co jakiś czas w lusterku wstecznym, czy nikt ich nie śledzi, i obserwował samochody na parkingu, jednak nie zauważył niczego podejrzanego. ASGS mogło poprosić swych przyjaciół i sojuszników, by szukali uciekinierów z obozu, lecz oni byli przecież młodą arabską parą z 2-letnim dzieckiem, jedną z wielu tysięcy podobnych. Mimo to Abdul wypatrywał wśród otaczających ich ludzi charakterystycznych ogorzałych twarzy dżihadystów, ale jak dotąd nie dostrzegł nikogo, kto budziłby jego obawy. Spali w samochodzie lub u kogoś na podłodze. Udawali, że są rodziną. Mówili, że brat Kija zmarł w Trypolisie, gdzie nie miał żadnych krewnych i że muszą uporządkować jego sprawy, sprzedać dom i samochód, a pieniądze zawieźć do matki Kija w N'Djamenie. Ludzie im współczuli i nie wątpili w ich prawdomówność. Szczególnie pomocny okazał się Nadzi, bo para z małym dzieckiem nie wyglądała podejrzanie. W Gadamis panował okropny upał. W ciągu roku spadało tu zaledwie parę centymetrów deszczu. Wielu mieszkańców nie znało arabskiego, mieli własny język, berberski. W mieście znajdowały się jednak hotele. Pierwsze, jakie Abdul i Kija widzieli po opuszczeniu Czadu. Obejrzeli malownicze stare centrum i zameldowali się w hotelu w nowoczesnej części miasteczka. Wynajęli pokój z dużym łożem i łóżeczkiem dla Nadziego. Abdul zapłacił gotówką i pokazał swój czadyjski paszport, co na szczęście wystarczyło właścicielom, bo Kija nie miała żadnych dokumentów. Ucieszył się, gdy zobaczył, że pokój ma łazienkę z prysznicem, prymitywnym i tylko zimną wodą, ale po wszystkim, przez co ostatnio przeszli, Abdul uznał to za szczyt luksusu. Długo nie wychodził spod strumienia wody. Potem wyszedł z kabiny i rozejrzał się, szukając ręcznika. Gdy Kija zobaczyła go nagiego, zachłysnęła się zszokowana i natychmiast odwróciła. Uśmiechnął się i spytał łagodnie, co się stało. Odwróciła się z powrotem, zakrywając oczy, ale potem zachichotała i opuściła ręce. Zjedli kolację w kawiarni obok hotelu. W lokalu był telewizor, pierwszy, jaki Abdul widział od wielu tygodni. Pokazywano w nim właśnie mecz włoskiej ligi piłkarskiej. Po kolacji położyli Nadziego do łóżka, a gdy tylko zasnął, kochali się. Powtórzyli to rano, nim się obudził. Abdul miał zapas kondomów, obawiał się jednak, że w tym tempie szybko się wszystkich pozbędzie. W tej części świata nie był to powszechnie dostępny towar. Zakochał się w Kija. Nie miał co do tego wątpliwości. Podbiła jego serce urodą, odwagą i inteligencją. I był pewien, że ona go kocha. Jednak nie ufał tym emocjom, obawiał się, że mogą być jedynie skutkiem wspólnej podróży i pobytu w obozie. Przez 7 długich tygodni pomagali sobie nawzajem w trudnych i niebezpiecznych okolicznościach dzień i noc. Przypomniał sobie, jak Kija podpaliła benzynę na parkingu, nie okazując ani cienia strachu o siebie. Uratowała mu życie, zabijając Mohameda. Potem nie było po niej widać, żeby miała z tego powodu wyrzuty sumienia. Podziwiał jej odwagę i siłę charakteru. Ale czy to wystarczy? Czy ich miłość przetrwa powrót do cywilizacji? Do tego dochodziła kwestia różnic kulturowych, szerokich i głębokich, jak wielki kanion. Kija urodziła się i wychowała na brzegu jeziora Czad. Do czasu ich wspólnej wyprawy nie wyjeżdżała dalej niż do N'Djameny. Surowe obyczaje tej rolniczej społeczności były wszystkim, co znała. On mieszkał w Bejrucie, w Newark i na przedmieściach Waszyngtonu. W szkole średniej i na studiach poznał pełną tolerancji i braku ograniczeń moralność swojej przybranej ojczyzny. Dlatego teraz, choć sypiali ze sobą, była zszokowana, gdy pokazał się jej nago. A poza tym oszukał ją. Myślała, że jest sprzedawcą papierosów z Libanu, choć teraz już na pewno podejrzewała, że to kłamstwo. Wcześniej czy później będzie jej musiał wyznać, że jest amerykańskim obywatelem i agentem CIA. Ale jak Kija to przyjmie? Leżeli w hotelowym pokoju, zwróceni do siebie twarzami. Nadzi wciąż spał w łóżeczku. Zamknięte okiennice chroniły ich przed upałem. Abdul patrzył z zachwytem na krzywiznę nosa Kija, jej brązowe oczy i delikatną beżową skórę. Gdy pieszcząc jej ciało, przesunął rękę w dół i zaczął bawić się jej włosami łonowymi, wzdrygnęła się. — Co robisz? — spytała. — Nic, tylko cię dotykam. — Ale to nieprzyzwoite. — Ależ skąd? To pieszczota, wyraz czułości. Takie rzeczy robi się z prostytutkami. — Tak? — Nigdy nie znałem żadnej prostytutki. — Kolejna różnica. Kija uwielbiała seks. To było jasne od ich pierwszego razu, gdy to ona przejęła inicjatywę. ale pojęcie przyzwoitości, które wpajano jej od dziecka, różniło się diametralnie od tego, czego uczył się chłopak dorastający w amerykańskim mieście. Czy Kija dostosuje się do nowej rzeczywistości? Czy on dostosuje się do niej? Nadzi zaczął się wiercić w łóżeczku. Zrozumieli więc, że czas wstawać. Umyli i ubrali dziecko i potem poszli we trójkę na śniadanie do kawiarni. Właśnie wtedy zobaczyli wiadomości. Abdul już miał usiąść, kiedy kątem oka dostrzegł film pokazujący pociski wypuszczane z wyrzutni. Najpierw pomyślał, że to ćwiczenia. Pocisków było jednak tak dużo, kilkadziesiąt, że nikt nie pozwoliłby sobie na równie kosztowne manewry. Później odtworzono film wykonany z ziemi. Kamera śledziła wystrzelone wcześniej pociski, widoczne głównie dzięki smugom spalin, które za sobą zostawiały. Abdul zorientował się, że to pociski manewrujące, bo rakiety balistyczne poruszają się zbyt szybko i zbyt wysoko, by dało się je sfilmować w ten sposób. — Dlaczego nie siadasz? — spytała Kija. Abdul jednak trwał w bezruchu, wpatrzony w ekran telewizora i ogarnięty strachem. Komentarz wygłaszano w nieznanym mu języku, prawdopodobnie którymś ze wschodnioazjatyckich. Potem wyciszono prezentera i zastąpiono jego głos arabskim tłumaczeniem. Abdul dowiedział się wtedy, że pociski wystrzeliła Armia Korei Południowej. I to ona nakręciła również ten film. W odwecie za atak na bazę ich marynarki wojennej, na którą spadły pociski północno-koreańskie. — Co chciałbyś zjeść? — spytała Kija. — Cs! — uciszył ją Abdul. Tymczasem na ekranie telewizora pojawił się obraz bazy wojskowej z charakterystyczną siecią prostych dróg łączących niskie budynki opatrzone niezrozumiałymi napisami. Arabski tłumacz poinformował, że to baza Sinorii w Korei Północnej. Abdul zwrócił uwagę na ludzi krzątających się gorączkowo wokół czegoś, co wyglądało na wyrzutnie pocisków ziemia-powietrze. Zdjęcia wykonano zapewne z samolotu zwiadowczego lub drona. Nagle ziemia w bazie zatrzęsła się od eksplozji. W górę strzelały kule ognia, które ustępowały miejsca chmurom dymu. Kolejne wybuchy nastąpiły w powietrzu, bliżej kamery. To artyleria naziemna próbowała powstrzymać atak pocisków, lecz zniszczenia na ziemi były straszliwe. Najwyraźniej atak miał na celu zrównać to miejsce z ziemią. Abdul był przerażony. Korea Południowa atakowała Koreę Północną pociskami manewrującymi. Najwyraźniej w odwecie za wcześniejszy incydent. Ale co doprowadziło do tej katastrofy? Chcieliby, marudził Nadzi. Cichutko, upomniała go matka. Tatuś chce wysłuchać wiadomości. Część umysłu Abdula zarejestrowała, że właśnie został nazwany tatusiem. Komentarz telewizyjny uzupełniono istotnym szczegółem. Sinorii było bazą, z której wystrzelono pociski przeciwko południowo-koreańskiej bazie morskiej na wyspie Jeju. Kryła się za tym dłuższa historia ataków i odwetów, którą przegapił podczas przymusowego pobytu na pustyni. Lecz ten profesjonalnie przygotowany film dowodził, że Korea Południowa chce powiadomić cały świat o swoim kontrataku. Jak Amerykanie i Chińczycy mogli do tego dopuścić? Co tu się działo? No cholery, i do czego mogło doprowadzić?
Niestety jeszcze jedna niepokojąca wiadomość. Okręt podwodny Biełgograd, mający na pokładzie torpedy nuklearne, opuścił bazę. Jak pisze La Repubblica, nie jest jasne, kiedy się to stało. Wiadomo, że okręt może przebywać pod wodą przez 120 dni i może przeprowadzić pierwsze w historii testy Posejdonów. Rosja wyprowadziła ze swojej bazy podwodny okręt atomowy K-329 Biełgorad. Wywiad NATO ostrzegł sojuszników o ruchach okrętu podwodnego z 6 pociskami typu Posejdon, pisze włoski dziennik La Repubblica. Służby wywiadowcze obawiają się, że rosyjski okręt podwodny może wystrzelić torpedę Posejdon, nazwaną bronią apokaliptyczną bądź bronią zagłady. Torpeda ta jest wyposażona w głowice jądrowe i jest w stanie wywołać radioaktywne tsunami. Torpeda emituje mało ciepła i porusza się bezgłośnie. To w przypadku jej wystrzelenia sprawia, że jak podkreśla La Repubblica, amerykańskie czujniki podczerwieni do śledzenia startów rakiet mogą okazać się nieprzydatne. Biłgorod to jednostka o długości 184 metrów i jest największym okrętem podwodnym zbudowanym w Rosji w ciągu ostatnich 30 lat. Został oficjalnie zaprezentowany w 2018 roku. Według źródeł rosyjskich Biełgorad, okręt podwodny projektu 09852, jest jednostką eksperymentalną. Wśród jego możliwości wymienia się przenoszenie 6 Posejdonów. Może przebywać w zanurzeniu przez 120 dni i jest w stanie przez ten czas przemierzyć pod wodą 10 tysięcy kilometrów, poruszając się z prędkością 60 km na godzinę. I to już wszystko, drodzy Państwo, w dzisiejszej audycji. Za uwagę jak zwykle dziękuję Barbara Inicka, zapraszając na spotkanie następne, które odbędzie się w czwartek o godzinie 11. Zaś jutro o godzinie 11 program, który prowadzi Michael Blicharz, noszący tytuł American Workers Radio i do którego wysłuchania serdecznie Państwa zapraszam. Dodam tylko, że Michael Blicharza można również słuchać każdej soboty o godzinie 11 na tej samej fali. Dziękuję Państwu raz jeszcze za uwagę i mimo pogody pod tak zwanym Azorkiem proponuję zachowanie dużego optymizmu, bo to zawsze przy takiej paskudnej pogodzie poprawić może nastrój. Posłuchać dobrej muzyki, przeczytać kawałek książki to sposób na spędzenie dzisiejszego popołudnia. Wszystkiego dobrego.